Cześć, nazywam się Paweł Niewęgłowski i jestem liderem społeczności Dev.js zrzeszającej pasjonatów frontendu i JavaScriptu. Witam Cię w 7 odcinku Dev.js JavaScript Podcast, w którym rozmawiam ze Sławomirem Zamorą o RxJS. Sponsorem tego odcinka jest firma HSBC, za co bardzo serdecznie im dziękuję w imieniu tysięcy deweloperów JS-a w Polsce. Nasz podcast powstaje jedynie w celu inspiracji programistów, więc mocno zachęcamy wszystkich do udostępniania naszych odcinków w Waszych social mediach. Przygotowując się do tej rozmowy, spodziewałem się, że będzie mega merytorycznie. Nie zawiodłem się, a ponadto jestem przekonany, że odkryłem osobę, która w temacie programowania reaktywnego może być guru dla tysięcy deweloperów. A teraz startujemy. Poznajcie Sławka. Cześć Sławku, przedstaw się, powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Cześć, jestem Sławek, prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, Julki i Kuby. W wolnych chwilach odnajduję się nadal jako bramkostrzelny piłkarz oraz właściciel wspaniałego psa Kodiego, kompana spacerów. Natomiast zawodowo frontend developer. Całe moje życie kręci się wokół informatyki oraz web, odkąd tylko dostałem komputer w wieku 9 lat. Poza tym jestem etatowym serwisantem komputerów w rodzinie, jako że w ich oczach na tym polega mój zawód. We froncie zaczynałem jak większość, od HTML-a, CSS-a, później jQuery. Po krótkiej przygodzie z Backbone'em trafiłem do projektu z AngularJS. W tym ekosystemie poczułem się najbardziej komfortowo. Aktualnie pracuję w projekcie z Angularem 9.
No, rodzinny informatyk to ogromne wyzwanie. To może przejdźmy do następnej kwestii. Powiedz mi, jak przebiegała Twoja kariera w IT?
W trakcie studiów, na przekór swojemu kierunkowi, zainteresowałem się mocno automatyką budynkową. Po przeuczaniu się do zawodu w wolnych chwilach udało mi się nawet dostać pracę w wymarzonej firmie, jednej z największych w swojej branży. Decydując się na tę pracę, nie wziąłem jednej ważnej dla mnie rzeczy pod uwagę. Olbrzymiej liczby wyjazdów. Podczas kolejnego pakowania walizki w delegację postanowiłem coś zmienić. Wrócić do jednego z fajniejszych miast w kraju, do Krakowa. Od tego czasu miałem przyjemność pracować w kilku dużych korporacjach, poznając specyfikę różnych sektorów – medycznego, energetycznego oraz finansowego. W tym ostatnim się zadomowiłem. Od roku pracuję w firmie HSBC na stanowisku Lead Software Engineer.
Jakie masz obowiązki związane z Twoją rolą w firmie?
Aktualnie jestem odpowiedzialny za tworzenie aplikacji wspomagających pracę serwisowych analityków, śledzących możliwe nadużycia na giełdach na rynkach międzynarodowych. Opis projektu od razu mnie zaintrygował i zdecydowanie widziałem siebie w tym przedsięwzięciu. Technologicznie jest bardzo atrakcyjnie. Mamy do czynienia z Big Data, Machine Learningiem, zestawem ELK, czyli Elastic, Logstash, Kibana oraz mnóstwem ciekawych pomysłów na aplikacje. Bonusem jest fakt poznawania tajników zasady wymiany akcji na giełdach. Także kto wie, może właśnie słuchacie przyszłego Warren Buffetta. W codziennej pracy korzystam z Angulara z TypeScriptem, Node.jsa z Koa Frameworkiem oraz ELKu. Decyzja o języku i frameworku należała do mnie. Przy budowaniu aplikacji wykorzystuję bibliotekę naszego głównego bohatera podcastu RxJS, czyli reaktywnego rozszerzenia JS-a.
A powiedz mi, skąd potrzeba reaktywnego programowania?
Budując aplikacje webowe, posługujemy się asynchronicznym programowaniem. Większość asynchronicznych aplikacji zawiera standardowy zestaw wydarzeń. Start aplikacji, request o dane, animacje, synchronizacja widoku z modelem i notyfikowanie użytkownika o zmianach. Natomiast standardowym zestawem wyzwań takiej aplikacji są wycieki pamięci, tak zwany race condition, callback hell, prawidłowe reagowanie na błędy. Słuchałem kiedyś bardzo ciekawego wykładu, gdzie starano się odpowiedzieć na pytanie, skąd te wyzwania. Okazuje się, że odpowiedź należy szukać w dawnych czasach, latach 90., kiedy na scenie muzycznej królował Michael Jackson, w boiskach koszykówki Michael Jordan, a nowego Windowsa 95 reklamowali aktorzy serialu Przyjaciele. Czterech genialnych programistów, nazwanych Gang of Four, postanowiło wydać książkę, gdzie zebrali w jednym miejscu design patterny, opisali, pogrupowali i wskazali zależności między nimi. Zgodnie z tym źródłem dwa patterny, Observer i Iterator, nie miały żadnych zależności między sobą. Jednak jak przyjrzymy się bliżej obu przykładom, dostrzeżemy wiele cech wspólnych. Ostatecznie w obu przykładach chodzi o progresywne wysyłanie danych do konsumera. W Observer Patternie to producer iteruje konsumera, natomiast w Iterator Patternie producer iteruje konsumera do momentu, aż producer powie dość. Ta pozornie mała różnica, brak możliwości wysłania eventu complete przez producera w Observer Patternie, to małe niedopatrzenie powoduje, że asynchroniczne programowanie stało się cięższe niż być powinno.
W porządku. Zatem jakie zmiany wprowadza reaktywne programowanie?
Reaktywne programowanie, reaktywne rozszerzenie przychodzi w postaci biblioteki, która wprowadza pewne dodatkowe funkcjonalności dla języka. Biblioteki dostępne są dla większości języków programowania, w tym m.in. dla JavaScript. Dla JS-a wspomniane rozszerzenie nazywa się RxJS. Biblioteka wprowadza nowy typ, Observable, który reprezentuje kolekcję eventów w czasie. W celu zobrazowania posłużę się prostym przykładem z życia wziętym, włącznikiem światła. Do włącznika podpiętych jest kilka lamp, które na przełączenie włącznika zapalają się lub gaszą. W tym wypadku włącznik jako źródło byłoby producerem, czyli observable. Natomiast lampy konsumerami, czyli obserwerami, które w odpowiedni sposób reagują na eventy pochodzące z observable. Observer, inaczej subscriber, to nic innego jak kolekcja callbacków, które definiują reakcje na eventy dostarczane przez producera. W porównaniu do event listenera w RxJS dostępne są dwa dodatkowe callbacki: on error oraz on complete. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że RxJS łączy najlepsze cechy Observer i Iterator Patternu i z pomocą programowania funkcyjnego w świetny sposób zarządza sekwencją eventów. W internecie można nawet znaleźć memy. W reaktywnym programowaniu wszystko jest strumieniem. Poza wspomnianymi typami mamy również subject, który jest specjalnym typem observable. Może wysyłać eventy do wielu obserwerów w jednym czasie, inaczej multicastować.
No, wydaje mi się, że temat memów akurat w świecie JavaScriptu jest teraz bardzo nośny i bardzo fajny. Można by było zrobić ciekawy podcast odnośnie samych memów. Ale tutaj wspomniałeś o strumieniach eventów i tutaj chciałem cię zapytać, jak można nimi zarządzać?
Czasami pomiędzy producerem a konsumerem mamy potrzebę implementacji pewnej logiki biznesowej. Chcemy w odpowiedni sposób zareagować na event, dodać do niego dodatkowe informacje z innego źródła. Wraz z biblioteką przychodzi nam do pomocy cały zestaw operatorów. Od strony implementacji są to predefiniowane funkcje. Dzielimy je na dwie grupy. Pipeable, które biorą observable jako wartość wejściową, a na wyjściu zwracają nowy. Jest to czysta operacja, jako że observable pozostaje niezmieniony. Drugim typem operatorów są operatory tworzące, dzięki którym definiujemy nowe kolekcje eventów w czasie z predefiniowanym zachowaniem lub poprzez połączenie innych observable. Warto tutaj podkreślić, że observable jako kolekcja eventów w czasie można określić jako podobne do obiektu array w JS. Zatem map, filter, reduce dostępne dla arrayów są również dostępne dla strumieni eventów.
Powiedz mi, jakie były w ogóle twoje początki z RxJS-em i tak naprawdę jak bardzo bolało?
Początki były ciężkie. Mój pierwszy kontakt z reaktywnym programowaniem był przy okazji wypuszczenia Angulara wersji drugiej. Moje sceptyczne podejście do RxJS-a mogło wynikać z pretensji do twórców Angulara za porzucenie supportu Angulara.js, w którym czułem się całkiem komfortowo. Na początku miałem wrażenie, że framework wymusza na mnie zmianę promisów na subskrybowanie, dając niewiele w zamian. Nie widziałem całej perspektywy. Po jakimś czasie postanowiłem użyć pierwszego subjectu, później kolejnych strumieni i z czasem dotarło do mnie, że daje mi to ogromne możliwości. Kod staje się łatwiejszy w utrzymaniu i rozwoju.
Co pomogło ci w zrozumieniu reaktywnego programowania? Co zapaliło lampkę?
Materiały do nauki znalazłem w internecie. Jest świetna dokumentacja opisująca szczegółowo każdy dostępny typ biblioteki czy operator. Poza tym sama w sobie biblioteka jest napisana bardzo przejrzyście, sprawiając, że sam kod źródłowy jest swoistą dokumentacją. Nie ukrywam, że próg wejścia do reaktywnego programowania jest jednym z tych wyższych, jako że musimy zmienić bardzo nasze podejście do kodowania z imperatywnego na deklaratywne. Bardzo polecam szeroko dostępne diagramy dostępnych operatorów. W bardzo przyjemny sposób obrazują działanie każdego z nich. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie dostępnych narzędzi. Weźmy za przykład operatory SwitchMap, FlatMap, ConcatMap. ConcatMap czeka z akcją do momentu, aż poprzednia zostanie zakończona. FlatMap wykonuje wszystkie akcje bez względu na kolejność. Natomiast SwitchMap ma możliwość anulowania akcji czy requestów, jeżeli pojawią się nowe dane wejściowe. Z taką wiedzą łatwo wyobrazić sobie zastosowanie tych operatorów. W tym miejscu warto również dodać, że reaktywne programowanie to nie to samo co React. Wiele osób myli tu pojęcia, myśląc, że skoro używają tej biblioteki, to oznacza, że reaktywnie programują. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć RxJS-a w Reakcie, co nie zmienia faktu, że nie jest to to samo.
Skoro stosujesz, to podejrzewam, że jesteś w stanie podać naszym słuchaczom plusy wynikające z używania reaktywnego programowania.
Mam nadzieję. Wydaje się, że najbardziej przekonujące są przykłady z życia wzięte. Dawno temu przyszło mi się zmierzyć z implementacją funkcjonalności drag and drop. Przy czystym JS muszę powiedzieć, że sporo trudu trzeba sobie zadać, aby odpowiednio obsłużyć wszystkie eventy. Dochodzi do tego spora liczba stanów. Is now down, is now up, is element moved i tak dalej. Poza tym należy pamiętać o usunięciu event listenerów na eventy mouse down, mouse up, mouse move. W przypadku RxJS jest to kwestia paru linii kodów i odpowiednich operatorów. Switch map na mouse down oraz take until na mouse up. Następny przykład to wysyłanie requestów na keydown event, inaczej autouzupełniający się search box. Mamy tu w całej swojej okazałości problem związany z race condition, ponieważ jaką mamy gwarancję, że ostatnia odpowiedź z API będzie na request wysłany jako ostatni? Żadnej. Z pomocą przychodzi kolejny raz operator switchmap z RxJS. Znowu w kilku linijkach kodu mamy rozwiązany dość złożony problem. Do tego moglibyśmy dołożyć catcha z retry, czyli pewnie dwie linijki kodu i na każdy zwrócony błąd z API wysyłamy kolejny request, zanim wyświetlimy komunikat o błędzie. Przez te przykłady chcę powiedzieć, że gdy się dłużej na tym zastanowimy, pomnożymy te przykłady przez liczbę komponentów naszej aplikacji, to możemy dojść do momentu, gdzie kod będzie prosty w czytaniu, pisaniu, zrozumieniu, że pozostaje coraz mniej miejsc, gdzie mogliśmy coś przeoczyć, o czymś zapomnieć, co później powoduje bugi. Ileż razy każdy z nas miał błędy, że ikona nie aktualizuje się po odpowiedź na request, albo liczba z nieprzeczytaną liczbą wiadomości pokazuje złe informacje, że label formularza pokazuje zły stan. Wszystkie te błędy można opisać jedną formułką. Coś nie zostało zaktualizowane po czymś. Albo bardziej reaktywnie, coś nie zareagowało odpowiednio na coś innego. Odpowiedzią na te problemy jest właśnie myślenie reaktywne o naszej aplikacji.
Co rozumiesz przez myślenie reaktywne?
Jest kilka rzeczy, które trzeba zrozumieć oraz którymi trzeba się kierować podczas pisania kodu. Pierwsza to myślenie od tyłu o każdym problemie do zaimplementowania. Weźmy pod uwagę prosty scenariusz. Użytkownik wpisuje tekst w inputcie. Przefiltrowana lista danych zawierających ten string jest wrócona. Wyniki mają być pokazane użytkownikowi. W imperatywnym podejściu event wiąże się z natychmiastowym efektem. Czyli dla eventu change event callback przyjmuje tekst inputa, przekazuje do funkcji pobierającej dane. Na końcu dane są zwrócone i przypisane do zmiennej, zbindowanej przez komponent. W reaktywnym podejściu podchodzimy do tego tematu od tyłu, gdzie naszym końcowym konsumerem jest tabelka w komponencie ze zwróconymi danymi. Potrzebuje do tego strumienia z danymi do wyświetlenia. Ten natomiast potrzebuje strumienia z tekstem do filtrowania. Mam nadzieję, że widzicie tą subtelną różnicę. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest fakt, że używając mechanizmów dostępnych w RxJS dalej możemy pisać kod imperatywnie. Dajmy na to, że zrobimy subscribe na strumieniu. Subscribe będzie aktywny do momentu, aż zrobimy unsubscribe. Albo observable wyemituje event error bądź complete. Jeśli zrobilibyśmy takich subscribe'ów, dajmy na to 10, istnieje spora szansa, że zapomnimy gdzieś o unsubscribe. Bardziej reaktywnym podejściem byłoby użycie operatora przykładowo take until bądź first, jeśli interesuje nas tylko jedna wartość ze strumienia. Po tym od razu jest wywołany complete. W Angularze pewnie w 90% przypadków powinniśmy posługiwać się pipe async, który w template robi za nas subscribe. Dodatkowo wykonuje za nas akcję unsubscribe w momencie, kiedy komponent zostanie usunięty.
Okej, w porządku. Powiedzieliśmy sobie o plusach używania programowania reaktywnego, to może teraz skupmy się na minusach.
Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi do głowy w kontekście minusów, to pewnie wspomniany próg wejścia. z początku może się wydawać przytłaczająco ogromna liczba operatorów dostępnych w bibliotece. Dodatkowo zmiana podejścia do programowania też nie przychodzi łatwo. Większość z nas przyzwyczajona jest do programowania imperatywnego, który w większości języków jest standardem. Moja rada tutaj, aby zacząć od używania podstawowych operatorów, poeksperymentować. Z czasem przyjdzie nawyk podpowiadający najbardziej optymalny wybór dla naszej implementacji. Na początek polecam operatory map, filter, scan, debounce, switchmap oraz concat. Sam często łapię się na tym, że pierwszy mój pomysł na implementację jest ten, powiedzmy, tradycyjny. Chcemy zmienić na klik tekst w trzech różnych miejscach. To weźmy referencje do tych elementów i zmienimy wartości. W takim podejściu musimy rozważyć wszystkie poboczne efekty naszych działań i odpowiednio obsłużyć. Przy bardziej skomplikowanej aplikacji zaczyna być to wszystko bardzo ciężkie, a miejsc do przegapienia odpowiedniego obsłużenia eventu stale się zwiększa wraz z ilością kodu.
A powiedz nam w takim razie, w jaki sposób przekonać zespół do programowania reaktywnego, jeśli ten zespół nigdy tego nie robił?
Myślę, że pierwszą rzeczą, jaką trzeba dać do zrozumienia zespołowi, to fakt, że RxJS to żadna nauka o kosmosie, czarna magia, czy może jednorożce. RxJS to po prostu zestaw funkcji. Są dostępne dla nas, aby nasze życie deweloperów było łatwiejsze. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie najlepiej nadaje się reaktywne programowanie? Na pewno są to aplikacje, gdzie chcemy powiązać ze sobą różne eventy. RxJS pasuje idealnie do zarządzania asynchronicznymi taskami w aplikacjach. Plus idealnie radzi sobie przykładowo z anulowaniem asynchronicznych requestów. Na pewno odradzam używania biblioteki na siłę, gdzie mamy jeden event lister na batonie. Albo napisanie aplikacji Hello World również mija się z celem. Jeśli mamy istniejącą aplikację, moją radą byłoby sukcesywne zwiększanie obszaru użycia strumieni eventów. Daje to każdemu czas na naukę oraz na przyswojenie się do nowego stylu pisania kodu. U nas po jakimś czasie retrospektywa pokazała, że zespół jest zadowolony z architektury projektu, a liczba bugów nigdy nie była dla nas problemem.
W jakich projektach używałeś programowania reaktywnego, jeśli oczywiście można wiedzieć?
Za przykład wezmę aplikację, nad którą obecnie pracuję, gdzie mamy mnóstwo filtrów. Których lista dostępnych jest dynamicznie zmieniana na podstawie danych zwróconych z serwera po zastosowaniu innych filtrów. Rozpoczynając pracę nad aplikacją, nie miałem wątpliwości, że RxJS jest właściwym wyborem dla tak złożonej architektury. Każdy z tych filtrów traktuję jako oddzielny strumień. Daje mi to niesamowitą elastyczność, jeśli chodzi o definiowanie późniejszych zależności. Do tego po złączeniu tych strumieni komponenty wysyłają requesty o potrzebne dane. Dzięki takiemu podejściu jestem spokojny, że nie przeoczę niczego, że każdy komponent jest odpowiednio zaktualizowany. Dodatkowo zmiany od biznesu, nieraz całkowicie zmieniające logikę działania, stają się znacznie łatwiejsze do zaimplementowania. Poza tym widzę, że kod jest na tyle czytelny, że nowi deweloperzy w projekcie są w stanie dostarczać nowe funkcjonalności w bardzo krótkim czasie.
Powiedz mi, jakich znasz guru od programowania reaktywnego, jakie persony warto śledzić, no i jakie osoby ty sam śledzisz?
O reaktywnym programowaniu pierwszy raz usłyszałem na szkoleniu online prowadzonym przez bodajże architekta w Netflixie, Hafara Husajna. Ten pan sprawił, że całkowicie zmieniłem podejście do tego konceptu. Pokazał, w jak łatwy sposób RxJS poradził sobie z problemami na platformie Netflix. Polecam również Bena Lisza, który w bardzo przyjemny sposób potrafi przekazać swoje spostrzeżenia i przemyślenia na niektóre zagadnienia. Lubię poczytać też blog Teda Motto. Byłem kiedyś nawet na konferencji, gdzie był speakerem. Notabene ostatnio zauważyłem, że jest mocno zainteresowany Dino, następcą Node.js-a. Warto jeszcze wspomnieć jedną osobę, Johna Papa, która może niekoniecznie jest związana z RxJS-em, bardziej z Angularem.
Na polskiej scenie powiem ci, że nie widziałem dużo materiałów w języku polskim poświęconych RxJS-owi, także wydaje mi się, że teraz ty, Sławku, możesz być
obiektem, którego będą śledzili deweloperzy, którzy właśnie stosują i uwielbiają tą filozofię programowania reaktywnego i również tego Ci życzę. Na koniec chciałem Cię zapytać o rzecz taką bardzo wizjonerską, coś co każdy gdzieś tam lubi sobie prognozować, co będzie w przyszłości. W związku z tym chciałem zapytać, jaka jest Twoja wizja rozwoju JavaScriptu? Jak Ty to widzisz?
Posłuszę się może zmodyfikowanym cytatem Nilsena Bohra. Przewidywanie jest ciężkie, szczególnie przyszłości, a tym bardziej JavaScriptu. Cieszę się z rzeczy, jakie ES 2020 dodaje do języka. Dynamiczne importy, opcjonalne properties obiektów, czy null checka zamiast falsi. Jednak oczywiście trzymam kciuki, aby propozycja wprowadzenia typu observable została zaakceptowana przez środowisko TC39. Widzę przyszłość dla reaktywnego programowania. Zdecydowanie mówią za tym choćby same liczby. Ze statystyk wynika, że liczba ciągle rośnie. Mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie zachowa swoją tendencję.
Mam jeszcze takie jedno pytanie już na sam koniec. Przy okazji wprowadzania tam Angulara 2 mówiłeś, że masz pretensje do twórców Angulara i chciałem zapytać, czy z dzisiejszej perspektywy masz dzisiaj o coś do nich pretensje?
Jak pomyślę o przeszłości, w jakim momencie został Angular 2.0 wprowadzony, myślę, że jestem w stanie zrozumieć twórców Angulara, czemu musieli porzucić projekt Angulara.js. Było za dużym wyzwaniem nagle zmiana całej architektury, konceptu za frameworkiem, aby móc nadążyć za zmianami w świecie frontendu. Dlatego myślę, że teraz mam zdecydowanie inne podejście do twórców Angulara.
Sławku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Wiem na pewno, że znając nasze zasięgi, dotrze ona do ogromnej rzeszy programistów. Także dziękuję Ci bardzo, a Wam wszystkim życzę pięknego dnia i pięknego frontendu. Trzymajcie się.
Cześć.